Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. W dzisiejszym naszym programie chciałem, żebyśmy porozmawiali o Jarmarku Świętego Dominika. Moim gościem jest profesor Andrzej Januszajtis, znawca dziejów Gdańska. Chcę spytać, panie profesorze, z tym Jarmarkiem Świętego Dominika mamy co najmniej kilka kłopotów, bo po pierwsze jest to, jak rozumiem, coś, co wywodzi się z dominikańskiego pomysłu, prawda? A równocześnie mamy jeszcze to, co potem jakby znalazło swoją kontynuację w czasach PRL-u. Także aż trzy warstwy, bo jeszcze w środku te czasy, kiedy Gdańsk był luterański, a jak rozumiem, Jarmark Świętego Dominika odbywał się w najlepsze.
Tak jest. Oczywiście nie był to pomysł dominikanów, to po prostu papież w 1260 roku przyznał dominikanom odpust, 100 dni odpustu na święto świętego Dominika. To wtedy obchodzono 4 lub 5 sierpnia. Zresztą ten dokument się nie zachował, nie odnaleziono go, ale wiemy, że Aleksander IV przyznawał w tym czasie masowo odpusty dominikanom. No i jak widać, znaleźli się także dominikanie gdańscy. No i przy okazji, może ja to zacytuję, taki z 1809 roku Duisburga opis. Pierwszy początek tego jarmarku przypada na rok 1260, a okazją do tego był wielki odpust nadany przez papieża Aleksandra IV klasztorowi dominikanów w tym dniu, w którym z całej okolicy zjeżdżali się wierni, chcący wziąć udział w odpuszczeniu grzechów. Napływ ludu jednego dnia i w jednym miejscu budził w rządnych zysku chęć spekulacji i ci zaczęli wykorzystywać okazję, by oferować towary na sprzedaż. Ponieważ pierwsza próba się udała, więc wkrótce rozwinął się atak na sakiewki pokutujących dusz. Sprzedawców było z czasem coraz więcej. Powstał regularny jarmark koło kościoła świętego Mikołaja, także można było w kościele uspokoić obudzone sumienie, a poza kościołem zaspokoić ciało i kupić coś na jego potrzeby.
No tak, no ale to chyba tak się wydaje, było od samego początku w miarę wiadomo. Znaczy, wydaje się, że w czasach średniowiecza to te wszelkie odpusty, no właśnie, przybierały dość szybko tego rodzaju charakter, przynosząc korzyść zarówno klasztorowi, czy też kościołowi, w którym taki odpust był udzielany, jak i przede wszystkim miejscowości, w której się to odbywało.
No tak, więc zawsze była okazja do zarobienia dla przede wszystkim kupców, sprzedawców, ale nie tylko, bo przecież to był także rodzaj święta ludowego. Zjeżdżali się kuglarze, rozmaici linoskoczkowie, zresztą można nawet uważać za zaczątki teatru. Też było to wszystko. Oczywiście chęć zdobycia pieniędzy przy okazji wielkiego święta, które dla wierzących było na pewno ważne, no bo uzyskanie odpustu jest rzeczą dla wierzącego istotną. No w każdym razie to się zaczęło w 1260 roku. Z tym, że tak jak czytam dzisiaj, że odbyło się już 755 jarmarku świętego Dominika. Nie, to jest niemożliwe, bo w czasie wojen nie było już, nawet od ostatniej wojny już tyle upłynęło, a wznowiono jarmark w tych właśnie czasach PRL-u, ale nie wiązałbym tego z PRL-em, tylko z naszą inicjatywą. Inicjatywą z jednej strony Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, z drugiej strony bardzo zaangażował się Wieczór Wybrzeża i nieodżałowany redaktor Wojciech Święcicki. Także PRL tolerował takie rzeczy, ale nie wiążmy tego z
Ja wspomniałem o tym PRL-u, dlatego że o tyle było to dość skomplikowane, że na początku zaczynaliśmy od dominikanów. Ten PRL-owski, jakby to powiedzieć, nawiązywał, acz nie mieścił się jeszcze w takiej tradycji dialogu pomiędzy partią a kościołem.
Nie, no więc oczywiście odpust to jest rzecz, no impreza, powiedzmy, religijna, rozszerzona, ale najistotniejsza była jednak tutaj ta impreza handlowa i to już było niezależne od tego, czy to dominikanie, czy katolicy, czy luteranie, czy nawet ludzie o światoboglądzie
materialistycznym.
Tak jest.
Chcę spytać, panie profesorze, o te czasy najdawniejsze, czyli no, to był jeden z cytatów pokazujących, jak to się w tym średniowiecznym czasie odbywało. My wiemy więcej o tych wydarzeniach w XIV, potem w XV wieku. Zresztą także one się nanizują na taki, bym powiedział, scenariusz polityczny, no bo mamy wydarzenia, które dramatyczne, które wiążą się na przykład z relacjami pomiędzy mieszkańcami Gdańska a Krzyżakami.
Może nie tyle. To była troszkę inna sprawa. Bardzo taką głośną sprawą była awantura między Litwinami a Gdańszczanami w czasach krzyżackich, podobno w 1361 roku. Miało to mieć związek, chociaż historycy nie potwierdzają, z ucieczką Kejstuta z więzienia w Malborku, no i z chęcią rzekomo odzyskania Gdańska. Ale faktem jest, że doszło wtedy do jakiegoś tumultu i że, jak zanotowali kronikarze, ci Polacy wołali Kraków, Kraków, to było na przykład hasło bojowe jeszcze w czasie bitwy pod Płowcami. Doszło do bójki, wielu Polaków, jak to powiedziano, zostało przy tej okazji zabitych. Jakkolwiek było, wiązano to, kronikarze również wiązali to z późniejszym zakazem, rozporządzeniem wielkiego mistrza, zakazującym obcym z obcymi handlowania dłużej niż 3 dni. I faktem jest, że takie rozporządzenie, nie wiadomo kiedy, ale było, z tym, że z tych 3 dni robiło się potem 5 dni, czasem nawet 8 dni, potem znowu 5 dni, kiedy obcy kupcy mogli z obcymi zawierać transakcje, a później już wszystko musiało przechodzić przez kupców gdańskich. Przepraszam.
Panie profesorze, ja chciałem spytać o te średniowieczne czasy. Tak. Chciałem spytać o ten czas, kiedy to rzeczywiście te jarmarki mieściły się też jakby w tym czasie, kiedy Gdańsk rozwijał się, bo to też chyba jest ważne. My tak naprawdę trochę z takiego, bym powiedział, przyzwyczajenia używamy w ogóle termin Gdańsk, bo to miasto wtedy po pierwsze rozwijało się na kilku obszarach i miało ze sobą, jakby to ładnie powiedzieć, no w tym czasie jedynie związek geograficzny, bo mieliśmy do czynienia z kilkoma organizacjami miejskimi, które powstawały na terenie dzisiejszego obszaru Gdańska.
No nie, ale przecież wszystkim od czasów inkorporacji Gdańska rządziło główne miasto. No, wprawdzie były te organizmy miejskie 3, ale potem Młode Miasto jako twór krzyżacki rozebrano. Mieszkańców przesiedlono gdzie indziej. Stare Miasto zachowało szczątek tej autonomii, ale rządziło wszystkim z rozporządzenia, z woli Kazimierza Jagiellończyka. Główne miasto, prawe wówczas, prawe, szlachetne, prawowite miasto. Także była jednolita władza w całym mieście, ale to był jednolity organizm miejski, który w swoim czasie doszedł do 70 tysięcy mieszkańców. To było największe miasto nie tylko w Polsce, ale nad całym Bałtyckim Morzem. Jedynie Lubeka w pewnym okresie mogła mu dorównać. Także targi, czy tam jarmark się rozwijał. Zresztą nie był to jedyny jarmark. Mówiono, że jest duży jarmark, to jest na Świętego Dominika, 3 tygodnie dłużej trwający, ale oprócz tego był mały jarmark na Świętego Marcina w listopadzie, a również doszedł do tego jarmark gwiazdkowy, zwany tutaj Chrystusowym jarmarkiem na Boże Narodzenie. Także tych jarmarków było wiele. W ogóle Gdańsk był stolicą polskiego handlu. Przez Gdańsk przechodziło nieraz i 80% handlu międzynarodowego całej Wielkiej Rzeczpospolitej. Tutaj było tyle tych miejsc targowych. Ja w swoim czasie naliczyłem 19 na terenie Śródmieścia historycznego całego. Do dzisiaj mamy takie nazwy jak targ drzewny, targ węglowy. Zresztą o miejscu, gdzie to się odbywało, możemy jeszcze opowiedzieć.
No ja myślę, że za chwilę do tego wrócimy. Ja myślę, że też chciałbym, żebym spojrzał w ogóle na samą istotę tego targowania, bo zaczęliśmy o tym mówić przy okazji tych rozruchów, a wydaje mi się, że chciałbym to też naszym słuchaczom wytłumaczyć, ale to dopiero za chwilę. Przypominam, że rozmawiamy dziś o Jarmarku Świętego Dominika. Moim gościem jest profesor Andrzej Januszajtis. Panie profesorze, jarmark wtedy to także była, jak rozumiem, instytucja, w której pojawiali się ci, którzy przywozili towar do miasta, bo kwestia jakby handlowania w mieście była reglamentowana różnego rodzaju przepisami.
No tu znowu można zacytować opis, taką relację nuncjusza papieskiego Giulio Ruggiero z 1568 roku. W miesiącu sierpniu odbywa się tu wielki jarmark od świętego Dominika, 14 dni dłużej trwający, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandowie, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy i wtedy zawija do portu przeszło 400 okrętów naładowanych winem francuskim, hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami portugalskimi, cyną i suknem angielskim. Zastają w Gdańsku magazyny pełne pszenicy, żyta i innego zboża, lnu, konopi, wosku, miodu, potażu, drewna do budowy, solonej wołowiny i innych drobniejszych rzeczy, którymi kupcy rozładowane swoje okręty na powrót ładują, co się odbywa w pierwszych 8 dniach jarmarku, a w ostatnich 8 przez cały rok przybywają do tego miasta nie tylko kupcy krajowi, ale wiele innych osób dla opatrzenia swych sklepów lub domów wina, sukna, korzenie i inne potrzebne rzeczy. I tu jest mowa też o tym monopolu Gdańska na handel z obcymi. Wszystko przechodziło przez kupców gdańskich. Zboże nasze trzeba było, wolno było sprzedać tylko kupcowi gdańskiemu, który natychmiast je odprzedawał hurtowo komuś z zagranicy. I z tych zarobionych pieniędzy wypłacał część, powiedzmy, Polakowi, który tu przywiózł zboże. Także pisze dalej nuncjusz, że nie masz drugiego miasta w Polsce, z którego król mógłby mieć więcej pieniędzy. To było coś zupełnie innego niż te targi normalne. Codziennie na przykład sprzedawano produkty spożywcze w mieście. Były specjalistyczne targi, tam końskie, bydlęce i tak dalej, na wełnę, które się odbywały w określonych dniach tygodnia. Ale one miały charakter detaliczny. Natomiast jarmark miał charakter hurtowy. Handlowano wielkimi ilościami i było to, jak powiada profesor Samsonowicz, coś w rodzaju izby obrachunkowej, gdzie dużą rolę grał kredyt, nawet wielki kredyt. Także my mówimy czasem kupcy gdańscy i wyobrażamy sobie takiego sklepikarza, który siedzi w sklepiku czy kramie. Tacy też byli, ale ci z tych rodzin, które trzęsły miastem, to byli wielcy kupcy morscy. Cały sekret bogactwa Gdańska to był handel morski, no i oczywiście monopol na pośrednictwo między Polską a zagranicą.
Gdy patrzymy na te czasy późnego średniowiecza i potem czasy właśnie nowożytne, okres tego największego rozwoju, no to tutaj pojawia się pewna wątpliwość, którą ja słyszę, bo pan profesor przełknął się nad tym, tymczasem mnie to akurat trochę zdziwiło, że jarmark nie stał się instytucją niechcianą w sytuacji, kiedy wywodził się z odpustu, który, jak rozumiem, był jednak obyczajem katolickim, a nie protestanckim.
Ale to nie miało nic do rzeczy. No przecież pieniądze nie mają wyznania. Poza tym, jeśli chodzi o, powiedzmy, protestantów gdańskich, tylko na początku były czasy obrazoburstwa, ale przecież na przykład Kościół Mariacki pozostał Kościołem Mariackim. Mało tego, zachował wszystkie ołtarze. Jeszcze do dzisiaj moglibyśmy mieć ich więcej niż połowę, gdybyśmy wreszcie się starali o to należycie, podobnie jako dzwony wywiezione na przetopienie jako depozyt deposyt obecny w Niemczech, czy o ten wspaniały zbiór szat kościelnych i paramentów, który jako depozyt jest w Niemczech i nikt z nas nie zabiega, żeby tutaj wrócił, nawet jako depozyt. No. Także bogactwo Gdańska pochodziło z handlu i jarmark świętego Dominika, jak zwany tu po prostu Dominikiem, albo jeszcze w skrócie gwarowo Domnikiem, Domnik, to była jedna z największych imprez handlowych, może nawet największa tutaj w mieście. Oczywiście dzisiaj ona ma inny nieco charakter.
Jak właśnie się to zmieniało w tym czasie, kiedy ten wielki handel zbożowy z Polski zaczął pomału słabnąć, czyli myślę o tak naprawdę już drugiej połowie XVIII, a potem też i początkach XIX wieku.
No więc tradycje dalej utrzymywano, ale oczywiście to traciło charakter międzynarodowy, chociaż byli kupcy obcy, ale z okolicy. Więc tak na przykład w 1843 jest taki opis. Dominik, jarmark zaczynający się za każdym razem 5 sierpnia w Dniu Świętego Dominika, biciem dzwonów z wieży Kościoła Mariackiego i muzyką trąbek z wieży ratusza. Na targu węglowym rozstawia się dwa rzędy but, rodzaj alei dla obcych i tutejszych właścicieli sklepów, introligatorów itp. Osłoniętych płótnem od deszczu. Obok tych tak zwanych długich straganów stoją stragany szewskie. Za bramą długouliczną, to dzisiejszą złotą, aż po ujeżdżalnię lokują się sprzedawcy pierników z Torunia, Elbląga i Gdańska. Targi drzewne i poziomkowe wykorzystują drobni handlarze. Na pierwszym z nich stoją także budy woltyżerów ze zwierzętami, kośćmi olbrzymów i wielorybów oraz karuzele, te ostatnie pilnie odwiedzane przez lud. Na długim targu sprzedawane jest płótno, wyroby drewniane itp. Na długim nabrzeżu sprzęty. Na ulicy Szerokiej materiały łokciowe i sprzęty głównie przez Żydów. Po upływie 5 dni obwieszcza się przez powtórne dzwonienie koniec właściwego jarmarku. Odtąd tylko właściciele długich straganów mogą siedzieć jeszcze 23 dni, ci z Szerokiej 9 dni. Także w wielu prywatnych domach wystawiają się obcy kupcy. Przez pierwszych 5 dni Dominika tłok naszych i obcych na ulicach jest bardzo wielki. Tak pisał Ferdynand Wilhelm Czernicke w swoim leksykonie, który został przetłumaczony jako Gdańsk za 30 srebrnych groszy można kupić dzisiaj, zachęcam gorąco, ale to pokazuje, że w XIX wieku, kiedy jarmark już miał inne znaczenie, jak on mniej więcej wyglądał. I oczywiście to się utrzymało do czasów przedwojennych, z tym, że przed wojną w Gdańsku zaczęły się pojawiać samochody na tych ciasnych ulicach. Mam nawet taki planik, gdzie są zaznaczone już ulice jednokierunkowe z 1937 roku. I to już nie bardzo się godziło z prowadzeniem jarmarku na przykład na Targu Węglowym, który stał się bardzo ważnym placem komunikacyjnym. I wobec tego jarmark przeniesiono przed bramę długich ogrodów, tam w stronę Mostu Sienickiego, tam gdzieś na Błoniach to się odbywało. Nie były to zresztą pierwsze przenosiny, bo pierwszy jarmark był w okolicach kościoła świętego Mikołaja. To był oczywiście jeszcze nie ten dzisiejszy, tylko ten, którego fundamenty są pod halą targową. I tam w okolicach i na dzisiejszym placu Dominikańskim, zresztą tam stanął klasztor potem, tam to się odbywało, ale było tam w końcu za ciasno w miarę rozwoju miasta i w 1473 przeniesiono jarmark na Targ Węglowy, ale nie było jeszcze Targu Węglowego. Nie, to się nazywało Łąka przy kościele świętej Gertrudy. Kościół świętej Gertrudy stał tam mniej więcej, gdzie dzisiaj jest ten skwer harcerzy polskich Wolnego Miasta Gdańska, ten taki zieleniec. Zresztą potem w miarę rozwoju fortyfikacji ten kościół rozebrano, a szpital przeniesiono tam poza dzisiejszy urząd wojewódzki. Ale tutaj na tej łące powstał plac zwany dzisiaj Targiem Węglowym, ale najpierw bardzo długo Dominiksplan, czyli plac świętego Dominika. Dopiero w XVIII wieku handel węglem tam zaczął się rozwijać i wtedy
nowa nazwa tamtego, się
nowa nazwa się pojawiła, która powoli, powoli wyparła tę starą. Więc to było to tradycyjne miejsce, plac świętego Dominika, plac Dominika, bo Dominika jako słowo, jako nazwa jarmarku.
No właśnie, to myślę, że za chwilę jeszcze wrócimy do tego XIX i XX wieku, czyli do czasów, kiedy to się mocno zmieniało, kiedy to wiele dotychczasowych tradycji uległo zmianie i wracamy też do historii Jarmarku Świętego Dominika. Już za chwilę. Przypominam, że dziś rozmawiamy o Jarmarku Świętego Dominika. Moim gościem jest profesor Andrzej Januszajtis. Panie profesorze, zaczęliśmy mówić o tych zmianach, które następują w XIX wieku. Ten opis, który pan przedstawił, pokazuje, jak to wyglądało, ale rozumiem, że Czy taki stereotyp mówiący o tym, że miasto staje się prowincjonalne, też wpływał na jarmarki? Czy to się zgadzało z takim zdarzeniem?
Ta prowincjonalność, to określenie, to się pojawiło w czasach PRL-u.
No właśnie.
Pogarda dla XIX wieku. Tymczasem ja obserwuję, oczywiście miasto było na skutek wojen napoleońskich zadłużone, zniszczone, straciło na znaczeniu. Poza tym Niemcy przedtem zacofane zaczęły się rozwijać. Także w porównaniu z tym rola Gdańska zmalała. Ale ja widzę ciągłe ambicje gdańszczanów wczesnych, żeby wszystko było najlepsze, największe, najnowocześniejsze. I warto to przypomnieć. I drugą gazową latarnię morską na świecie na przykład. Czy pierwszy system kanalizacji poza Anglią, na kontynencie europejskim, z tymi polami irygacyjnymi. No takich przykładów, tych nowoczesnych rozwiązań podchwyconych i robionych przez gdańszczan jest bardzo wiele. Poza tym w okolicach 1860-70 roku miasto wreszcie spłaciło wszystkie długi i przez cały czas się rozwijało i na pewno nie było miastem prowincjonalnym. Tutaj
choć może wydaje mi się, że z drugiej strony mieliśmy też chyba jednak do czynienia z miastem historycznym, co nie jest deprecjonujące, w tym sensie, że obok Brugi pewnie i kilku jeszcze innych miast, które w bardzo wyraźnym stopniu w tym XIX wieku, który był okresem ogromnych przemian w miastach europejskich, przypomnijmy, to spotkało Paryż, spotkało Londyn, gdzie przemiany w tych miastach były ogromne. I tak naprawdę ta tradycja wcześniejsza, średniowieczna, czy późno z lat odrodzenia, ona zanika. Także w architekturze, w tkance miejskiej, zastępowana przez bardzo nowoczesne budowle, które powstają tak, już w wieku XIX. Tymczasem, jeśli chodzi o Gdańsk, wszyscy wspominają, że to jest takie miasto, które pokazuje historyczne oblicze.
Dlatego, że po prostu te tradycje były tak silne i te wspomnienia tej wspaniałej świetności czasów przedrozbiorowych tutaj powodowały, że nawet jak budowano nowe obiekty, to starano się może w większym stopniu niż gdzie indziej nawiązywać do dawnej architektury. Mówiąc nawiązywać, mam na myśli prawdziwe nawiązywanie, bo jak dzisiaj słyszę o nawiązywaniu, a widzę formy agresywne, zupełnie sprzeczne z dotychczasową architekturą, to mi się śmiać chce to słowo nawiązanie. Wtedy po prostu powtarzano stare formy dekoracyjne, ale tworząc nowe, przede wszystkim utrzymane w skali obiekty, które nie rozsadzały otoczenia. I temu Gdańsk zawdzięcza swoje niezwykłe piękno, którego część udało nam się odtworzyć. Niezależnie od wszystkich mankamentów, odtworzono przepiękny krajobraz ulic w bardzo wielu miejscach.
Nim wrócimy do odtwarzania, bo ten los jakby odtwarzania dotyczy też i Jarmarku Świętego Dominika.
To jest osobny
właśnie, to chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego okresu międzywojennego. Ten jarmark przetrwał, ale mówi pan, że wtedy ze względu na nowoczesne funkcje miasta, także komunikacyjne, jarmark musiał znajdować sobie nowe miejsca. A jak wyglądała, jakby to ładnie powiedzieć, jego przyciągalność? Ja wiele się czyta na przykład o polskich turystach, którzy odwiedzają odwiedzają Wolne Miasto, czy na przykład na jarmark przyjeżdżano z Gdyni, na przykład w latach 30.
No mnie jako chłopca rodzice nie wozili do Gdańska, także na własne oczy tego nie widziałem, ale oczywiście jarmark w większym stopniu stawał się takim imprezą ludową, właśnie pełną rozrywki, jakieś karuzele. Myślę, że w dalszym ciągu przyjeżdżali woltyżerzy i rozmaicili skoczkowie. Oczywiście ruch był wielki. Poza tym stare tradycje były utrzymywane, więc na przykład początek jarmarku wydzwaniany przez te setki dzwonów w mieście, to można sobie wyobrazić już dzisiaj tylko. Niewątpliwie wielkie, radosne święto ludowe, a także dla niektórych gdańszczan okazja do popicia, bo wiadomo, że alkoholu podaż była ogromna, a było tu sporo i starych wilków morskich i innych, którzy nie stronili od mocnych trunków.
Jak rozumiem, ostatnie jarmarki w czasie II wojny światowej, 1944?
To znaczy, ja przyznam się, że nie wiem, bo nie szukałem. Mhm. Myślę, że to się jednak ostatni chyba się odbył w 1939 roku, tuż przed wojną, bo jednak wojna nie pozwalała na to. Także od tego czasu była przerwa i w 1972 wznowiono. Także ja sądzę, że gdyby liczyć, ile się odbyło, to jakieś 700 na pewno się odbyło.
No, właściwie w sytuacji naszej to rzeczywiście nie ma się co specjalnie, jakby to powiedzieć, oskliwiać. 55 mniej to
ale
nie brzmi
jest
źle.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz dotycząca naszego jarmarku. Ja jak dotychczas poszukując w miastach polskich nie znalazłem starszego jarmarku. Być może świętojański we Wrocławiu, który był związany z katedrą, z tym Ostrowem Tumskim tamtejszym, ale dokumentu nie znalazłem. Najstarszy dokument dotyczący, to znaczy to jest też właśnie tradycja, ale prawie pewna, można powiedzieć, ten 1260 rok to jest wcześniej niż gdzie indziej.
Gdy wracamy do tego przywrócenia jarmarków w latach 70., no to było też takie spuentowanie odbudowy miasta, bo to też jest tak, że tak naprawdę jeszcze w latach 60. ta odbudowa trwała, w 72 roku właściwie po raz pierwszy możemy zakończona.
Zakończona, niestety. Teraz się zmienia koncepcje, one są, no ja bardzo ubolewam tym zmianami koncepcji, bo to wypacza, zakłóca obraz. No, takie pomysły jak kładka cypla Wyspy Spiszów tam w okolicach Świętego Ducha, no to jest uważam jakaś graniczy z aberracją umysłową, bo przecież to są dwa kroki do Mostu Zielonego. No po co tam jeszcze? I to tylko po to, żeby zepsuć ten wspaniały, jeden z najpiękniejszych na świecie widoków z Zielonego Mostu. To jest zupełnie niepotrzebne. Jeżeli komuś uparcie potrzeba połączenia, to można puścić jednostkę pływającą, jedną, drugą, piątą, 10 i to nie będzie nikomu przeszkadzało. To jest jakiś chory pomysł. Więc wracając jednak do jarmarku, to wznowienie przyniosło jeszcze takie efekty, że na jarmarku można było w czasach, kiedy były trudności zaopatrzeniowe, dostać wiele rzeczy na ogół trudno dostępnych. To była okazja do rzucenia takich ciekawych rzeczy. Poza tym no, rozwinął się handel powiedzmy tak zwanymi starociami, antykwaryczny. Można było kupić wiele książek. Dzisiaj to trochę się zmieniło. Jest bardzo dużo autentycznych i podrabianych rozmaitych takich pseudo starych rzeczy, ale na przykład z książkami już jest kłopot, co nie jest takim kłopotem, bo dzisiaj można książki zamawiać i przez internet.
No tak, ale ja muszę powiedzieć szczerze, że pamiętam, że wtedy jako miłośnik świata starożytnego akurat na jarmarku Świętego Dominika na przykład stare toibnerowskie wydania, które wtedy no, na całym tym obszarze ziem odzyskanych tak zwanych można było zdobyć. Lipskie wydawnictwo, które drukowało przecież już od połowy XIX wieku tak na masową skalę wydawnictwa w Grece i Łacinie i muszę powiedzieć, że pamiętam kupiony egzemplarz przeze mnie Iliady, który kupiłem właśnie na jarmarku świętego Dominika.
Tak. Także... No ja bardzo wiele. Ja kupiłem na przykład od jakiegoś handlarza stare rozporządzenie, to można było dostać Rady Miejskiej Gdańska w dwóch językach, po niemiecku i po polsku, ale postawił warunek, że kupię jeszcze jakąś taką broszurkę. To było za grosze, 100 zł ówczesne, to przebyło nic. Ja się przyjrzałem, a to było w świetnym stanie druk Gdańskiej Rady z 1630 lat po polsku, który dokładnie tłumaczy, dlaczego nie mogą, Sejm Polski nie powinien podwyższać culagi tak zwanej, czy opłat jakichś celnych, bo to zrujnuje gdańską gospodarkę. I to mniej więcej tam 60-70 stron z piękną, starą polszczyzną za bezcen kupione.
No właśnie, tak. Ale... jarmark świętego Dominika, który w tym czasie no, trochę lekceważonym, no właśnie okazał się być miejscem, gdzie można było zdobyć rzeczy zupełnie wyjątkowe. Współcześnie, jak pan patrzy na ten dzisiejszy jarmark?
To znaczy
jarmark?
Dzisiaj przede wszystkim rozmaitość, bo jednak dzięki temu, że rozwijają się wszystkie miasta, rozwija się handel prywatny, każdy na własny sposób to kształtuje, to już nie jest jakiś produkt wytwarzany masowo, jeden, jedyny według normy na całą Polskę, więc ta rozmaitość powinna być zachowana, a nawet rozwijana i myślę, że w większym stopniu należałoby ten jarmark umiędzynarodowić. Natomiast do kupców naszych, którzy czasem narzekają, że im zastawia się jakimś tam stoiskiem, to proponuję, żeby wystąpili sami i tak jak to się dzieje w całej Europie, przy ładnej pogody wyszli przed drzwi swojego sklepu i miasto powinno im to ułatwić za mniejszą cenę niż na przykład te, to stoiskowe, które się płacą inni.
Gdy patrzymy na ten jarmark, to myśli pan, że to przetrwa rzeczywiście kolejne dziesięciolecia czy stulecia? Jednak świat się bardzo zmienił. Pytanie, czy dziś jarmark nie jest w rzeczywistości przede wszystkim imprezą kulturalną, obyczajową, taką, w której widać przede wszystkim nasze zainteresowanie odwiedzeniem miasta w określonym anturażu.
Tak jest. Poza tym produkty lokalne z kolei, ja tu myślę, nawet ja nie piję, nikogo nie zachęcam, ale mamy 70 niewykorzystanych receptur na dawne gdańskie likiery z XVII wieku, autentyczne receptury. Przecież jest okazja, żeby stworzyć jakiś taki produkt w małych buteleczkach, które goście z zagranicy będą czy nawet z innych miast będą kupować na pamiątkę.
Niczego nie reklamują, nie tylko Goldwasser.
Tak, nie pić, tylko kupować na pamiątkę.
O, no tak, no ale to też z całą pewnością cała masa różnych innych rzeczy. No, słynął kiedyś Gdańsk z browarów i piwa i to nie było tak, że było to jedno piwo, tylko wiele.
No browar gdański, piwo gdańskie, wiemy kto stosunkowo niedawno wykończył.
No właśnie, no ale to takie czasy. Ale teraz odradzają się niewielkie browary, więc być może ta tradycja, o której wspominałem, czyli taka właśnie powrotu do dawnego, też zresztą właśnie tradycja kulinarna, bo to w końcu dziś taki jarmark jest miejscem, na które przychodzimy także między innymi po to, żeby coś zjeść, czegoś spróbować.
Z tym, że też tutaj bym apelował do właścicieli restauracji, do kucharzy, żeby nie wymyślali nowych potraw, przyklejając im etykietkę gdańska, kuchnia gdańska, tylko żeby sięgnęli do autentycznych przepisów. Oczywiście mają prawo i pewnie dopasować do dzisiejszego gustu, jeżeli one są odmienne. Ale to by było lepsze, bo to by była tradycja prawdziwa, niefałszowana. Za dużo jest podróbek, za mało tego.
No tak, no ale to tutaj też, co by nie powiedzieć, ale jednak ogromna wymiana ludności, która nastąpiła w różnych momentach historycznych.
No tak, ale ile lat? Przecież już nie mamy wymiany ludności. No 70 lat to są dwa pokolenia co najmniej.
No tak, ale panie profesorze, co by nie powiedzieć, to ja odnoszę wrażenie, choćby po przykładzie nas samych, to my do tego miasta przynieśliśmy po prostu tradycję na przykład znacznie bardziej na wschód niż ten Gdańsk.
Tak, prawda? Ale było dość czasu, żeby się nauczyć tutejszych tradycji. Są widzę, pan ma grubą księgę Historia Gdańska pod redakcją profesora Cieślaka wydaną po wojnie. No to jest też źródło także starej historii, starych tradycji. W ogóle powinniśmy bardziej doceniać tą historię. No akurat wracam z Tallina, gdzie na każdym kroku tą historię się przypomina aż do znudzenia. U nas nikt tego nie robi. U nas nie ma nawet porządnych tabliczek na zabytkach, nie mówiąc o błędach takich jak pomyłkowe nazwy spichlerzy albo zamienione jedne z drugimi, bo nikt o to nie dba. Trzeba wreszcie także przy okazji jarmarku przypominać tę wspaniałą historię, bo ona to są nasze korzenie, ona jest źródłem naszej dumy. To jest coś naprawdę pięknego, a zupełnie nie przeszkadza to nowoczesności. Mało tego, to daje nowy impuls dla współczesności.
Gdy patrzymy na ten Gdańsk, gdy właśnie w dniach jarmarku przybywają tysiące ludzi, to oczywiście przy całym naszym ubolewaniu, że wtedy nie ma gdzie przejść, nie ma gdzie zaparkować, to równocześnie nie możemy narzekać na jedno. Miasto rzeczywiście ma ten okres swojej promocji, to trudno inaczej nazwać. Dziś zresztą przybywają nie tylko zresztą jakby ten na jarmark, bo to z całą pewnością jest tylko jedna z atrakcji, która powoduje przyjazdy turystów, ale też tysiące turystów z bardzo wielu różnych miejsc. Tutaj zresztą przykład Tallina, który też znajduje się podobnie jak Gdańsk na szlaku na przykład tych wielkich statków pasażerskich pływających po Bałtyku i w związku z tym przybywają do obu miast turyści no tak, z bardzo wielu miejsc.
U nas przybywają do Gdyni, potem jest w Gdańsku pół godziny, bo resztę czasu się traci na korkach.
A
my
to
mamy
prawda.
Tyle miejsca na wielkie, my moglibyśmy tam, gdzie Motława wpada do Martwej Wisły, na terenach postoczniowych, tam jest głęboko, jest miejsce dla obrócenia statku o długości ćwierć kilometra i tam mogłyby duże wycieczkowcy przybywać i być w samym sercu Gdańska.
I jak rozumiem, nie chodzi nam o to, żeby sprawić przykrość Wojciechowi Szczurkowi i Gdyni.
Jest miejsce i dla Gdańska, i dla Gdyni, i na rozwój. Razem we współpracy możemy się rozwijać. I rozwijamy się zresztą. Tylko...
Panie profesorze, chcę jeszcze spytać o ten jarmark z takiej perspektywy tych rzeczywiście przeszło 700 jarmarków. Czy ten powrót, który też nastąpił do tego religijnego obrządku w tym jarmarku. Wydaje mi się szalenie cenny, dlatego że ten duch jarmarku wrócił. Ten moment, kiedy, co prawda, jakby to powiedzieć, troszeczkę zabawny, ale jednak przybycia jakby do miasta, który się pojawia, którzy Dominikanie celebrują, wydaje mi się bardzo atrakcyjny i bardzo sympatyczny.
No właśnie, tutaj jarmark wraca do swojego źródła duchowego, właśnie tego odpustu i obrzędów religijnych. A to no, mamy te fundamenty najstarszego kościoła, do którego przybył tu święty Jacek i założono nowy konwent. Mamy ten nowy kościół, tak zwany nowy, bo 1348 później budowany, który miał szczęście, że uniknął zniszczenia, który działa do dziś, jest ośrodkiem duchowym dla całej okolicy, nie mówiąc już o tradycjach tych, powiedzmy, nawet solidarnościowych. No, mamy tutaj rzeczywiście bardzo piękne miejsce i bardzo dobre połączenie, taka pokazanie źródeł jarmarku, tym bardziej, że dzisiaj no, handlowo to jest zupełnie inna sprawa, to jest raczej coś osobliwego. Natomiast rzeczywiście zjazd gości, niech pomyślą także nie tylko o sprawach doczesnych.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Andrzej Januszajtis był moim gościem. Rozmawialiśmy o jarmarku świętego Dominika, ale też rozmawialiśmy o różnych innych rzeczach, no bo w końcu omawialiśmy blisko 800 lat historii miasta. Dziękuję bardzo.
Tak jest, do widzenia.